temat, który poruszę, porusza moje serce. To, co dziś powiem, jest rezultatem moich przemyśleń, przeżyć w moim wnętrzu. Chcę dzielić się tym ku zbudowaniu, dla zachęty. I wiem, że to, co dziś powiem, będzie dotykało naszej głębi, naszego wnętrza. Będę jeszcze o tym mówił, nawiążę do tego przykładu, ale chciałbym, mówiąc takim językiem nowoczesnym, współcześnie zrozumiałem, powiedzieć, chciałbym, abyśmy zostali sformatowani. To jest takie działanie, które służy temu, by komputer dobrze funkcjonował. Następuje formatowanie dysku. A więc wszystko układa się tak, jak powinno być, aby urządzenie mogło dobrze funkcjonować. Chciałbym dziś mówić o prawości serca. Prawość to jest temat moich rozważań dziś i za tydzień. Nie jestem w stanie przekazać wszystkiego w jedną niedzielę rano, ale wierzę, że Duch Święty pomoże nam zrozumieć, co Biblia ma na myśli, gdy mówi na temat prawości. Gdy mówi na temat prawości serca człowieka. Kiedy otworzyłem słownik języka polskiego, przeczytałem, że prawość to uczciwość, szlachetność, zacny i prawy sposób postępowania. To uczciwość, szlachetność, zacny i prawy sposób postępowania. I będziemy czytać z listu Pawła do Efezjan, 4:1. Będziemy czytać 27 i pozwolę sobie zacytować 3 różne tłumaczenia tego wiersza. Oto nasza Biblia Brytyjka, Biblia Warszawska, tak ten wiersz przedstawia. Nie dawajcie diabłu przystępu. Inne tłumaczenie, Biblia Warszawsko-Praska, cytuję ten wiersz tak: nie dopuśćcie do tego, by diabeł wziął nad wami górę. I trzecie tłumaczenie, jest to Biblia Brzeska: nie dawajcie miejsca diabłu. A więc jeszcze raz przeczytam: nie dawajcie diabłu przystępu. Zauważcie, że jest tutaj bardzo ważne słowo, które za chwilę troszkę rozwinę. Słowo nie. Słowo nie. Biblia mówi nam, niech wasze nie będzie nie, a wasze tak będzie tak. Musimy przyjąć odpowiednią postawę. Nie dawajcie diabłu przystępu. Po drugie, nie dopuśćcie. Ja muszę coś zrobić. To ode mnie zależy, czy dam przystęp. Nie dopuśćcie do tego, by diabeł wziął nad wami górę. I trzecia interpretacja. Nie dawajcie miejsca diabłu. Nie dajcie mu nawet skrawka ze swojego życia, bo to burzy naszą prawość. Bóg chce, abym ja był człowiekiem prawego serca, prawego charakteru. Jest to normalne w życiu chrześcijan, że toczymy duchowy bój. Nie uciekniemy od tych zmagań. Oto jesteśmy powołani do tego, by toczyć duchowy bój. Apostoł Paweł, będąc w Efezie, doświadczył szczególnych przeciwności duchowych. Oto on się zmagał w szczególny sposób. Mówiliśmy o tym w piątek, kończąc list do Koryntian, kiedy mówił, że musiał nawet walczyć, w cudzysłowie, z bestiami, z groźnymi zwierzętami. W Efezie było wielkie zniewolenie, była potężna twierdza, wielkie bałwochwalstwo. Moce demoniczne wywierały presję na ludzi w potężny sposób. I bój toczymy. Dlatego apostoł Paweł napisał ten list do Efezjan. List związany z duchowym bojem, z duchową walką. To w liście do Efezjan czytamy, że musimy wziąć całą zbroję Bożą. Że musimy stawić opór w dniu złym. Że musimy wziąć tarczę i miecz. Że musimy być mocni w Panu i potężnej mocy Jego, aby zmierzyć się z mocami ciemności, ze zwierznościami, które działają i rządzą na powietrzu. To w liście do Efezjan apostoł Paweł o tym napisał. Chwała Bogu za krzyż. Chwała Bogu za zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Chwała Bogu za moc krzyża. Chwała Bogu za krew płynącą i za zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Ale jeśli ja nie będę pilnował swojego życia, mogę mieć w swoim życiu kłopoty. Jeśli ja pozwolę diabłu, dam mu przystęp i dopuszczę go do mojego życia, a on weźmie nade mną górę lub dam mu chociażby skrawek mojego życia, mogę mieć problemy. W Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, wierszu 13, czytamy o Panu Jezusie i o presji, jaką Pan Jezus przechodził podczas kuszenia. I oto ten fragment tak się kończy. Ewangelia Łukasza 4:13. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. A więc co miało miejsce? Oto diabeł, kusząc naszego Pana, Mistrza, Jezusa Chrystusa, przegrał z Nim walkę. Pan Jezus zwyciężył, nie dał się pokonać w pokuszeniu, ale diabeł odstąpił od Niego do pewnego czasu, aby znowu powrócić, aby znowu Go atakować, aby znowu Go kusić. Jak często ja jestem narażony na presję diabła szatana. Jak często my w naszym życiu jesteśmy poddawani próbie, przychodzą pokusy. Dlatego powiedziałem na początku, że kluczem w naszym życiu duchowym, w naszym postępowaniu oczywiście jest imię Jezus, bo imię Jezus jest ponad wszelkie imię, ale także kluczem jest słowo nie. Jest słowo nie. Słowo nie. Według słownika języka polskiego jest tak przetłumaczone. Mówiący oświadcza, że nie istnieje dla niego stan rzeczy, który ktoś chce mu zasugerować. Odpowiadam przecząco na sugerowane rozstrzygnięcie. Nie diabłu. Nie diabłu szatanowi. To moja odpowiedzialność zamknąć wszelkie drzwi, zatrzasnąć wszelkie okna i nie pozwolić mu, aby wchodził w moje życie. Nie dam mu odrobiny mojego miejsca, bo gdy on weźmie skrawek mojego życia, powstaje w moim życiu dziura duchowa, która powoduje, że diabeł ma do mnie dostęp i niszczona jest moja prawość. Niszczona jest moja prawość. Nie dam diabłu przystępu. Izajasz zapisał to w ten sposób. Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie zdziała. Powiem nie dla niewiary. Powiem nie dla rzeczy, które godzą w moją prawość. Powiem nie kłamstwu, złości, nienawiści, nieprzebaczeniu, zazdrości, oszustwom, pożądaniu. To jest moją odpowiedzialnością powiedzieć nie, aby moje życie było prawe. Kluczem do prawości jest wnętrze człowieka. I teraz użyję pewnego obrazu, to co przeżyłem, to co sam odebrałem. A więc kluczem do prawości jest rdzeń człowieka. Co wymyślił? Rdzeń, korzeń, jądro, to co jest w moim wnętrzu. W pierwszym liście do Koryntian 2:11 czytamy, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, jest porównanie, tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Bo któż z ludzi wie, co tkwi w człowieku? Co jest w jego wnętrzu, oprócz ducha ludzkiego, oprócz niego samego? Jeśli pozwalam, aby diabeł miał dostęp do mojego wnętrza, do rdzenia, a jest w moim rdzeniu słabość, jest w moim wnętrzu słabość, on to wykorzysta. dlaczego niektórzy upadają? Dlaczego niektórzy chrześcijanie nas zawodzą? Dlaczego ich życie stacza się nagle, choć byli tak gorący i byli tacy aktywni? Zadaję sobie to pytanie i wiele razy nie mogłem zrozumieć, dlaczego. Dziś dla mnie sprawa jest jasna. Jak on mógł to zrobić? Jak on mógł zdradzić swoją żonę? Przecież był chrześcijaninem. Przecież głosił nawet słowo. Jak on mógł to zrobić? Nie spodziewałem się tego. Czy mieliście takie momenty? Ja miałem. Jak on mógł upaść? Jak on mógł nas zawieść? Jak on mógł tak zgrzeszyć? Co jest tego powodem? Jest to coś, co jest w środku. Rdzeń, korzeń, niewydarty do końca, niewyznany grzech, niewidoczny, aż eksploduje, wychodzi na zewnątrz i oto mamy upadek, oto dzieją się rzeczy, które nas zaskakują, bo tam we wnętrzu było pęknięcie, była rysa, była słabość, słabość, z którą się ktoś nie rozprawił, słabość, której ktoś nie złamał, nie wyznał, nie pokutował za nią, nie prosił o modlitwę, słabość, którą nosił tam w środku, wewnętrznym człowieku, jako ten rdzeń, który był chory. Było to jak czyrak, jak jakiś ropień, który był w środku i nagle wylazł na zewnątrz i nagle się objawił. To tak jak z reaktorem atomowym, który ma swój rdzeń w środku. Ale jeśli ten rdzeń się uszkodzi, elektrownia atomowa eksploduje, robi wielkie zniszczenie. Tak jest z życiem człowieka. Tak jest z ludźmi, nawet ludźmi Bożymi. Tak jest z tymi, którzy należą do Kościoła. Człowiek prawego serca ma Bożą pełnię. Nie jest wewnątrz rozsypany. Jest sformatowany jak dysk w komputerze. Funkcjonuje prawidłowo. Mogą atakować go wirusy, ale on odrzuca je. Nie daje diabłu dostępu, ani nie pozwoli mu, by wziął jakieś miejsce w jego życiu. Jeśli mój rdzeń jest zdrowy, to nie jest skuteczną bronią, którą wystawiam przeciwko wszelkim atakom. Ale jeśli mój rdzeń jest chory, tak jak w przypadku Samsona. Oż, jakiś to był człowiek Boży. Izraelici byli zachwyceni Samsonem, ale miał słabość. Miał słabość w swoim wnętrzu. Biblia mówi, że Duch Pański ogarniał Samsona. Że Samson był napełniony Duchem Bożym, który dawał mu siłę, aby mógł pokonywać Filistynów, aby mógł rozszarpać niedźwiedzia. Był wielkim autorytetem, był wielkim człowiekiem, ale miał słabość w swoim życiu, a tą słabością była słabość do kobiet. Rysa na rdzeniu. I to go zniszczyło. Dlatego niektórzy upadają. Nie tacy silni jak Samson, ale mając wewnątrz rysę, mając wewnątrz to pożądanie, mając wewnątrz ten rdzeń chory na pragnienie do kobiet, eksploduje to pewnego dnia, jeśli taki chrześcijanin nie wyzna swojego grzechu, nie będzie pokutował, nie powie, mam słabość i nie mogę sobie z tym poradzić. Przyjdzie moment, kiedy powiemy, jak on mógł to zrobić. Jak on mógł to zrobić? Tak samo jak Dawid. Betrzeba nie była winna temu, że była piękna. Cóż w tym złego, być pięknym? Bóg ją tak stworzył. Ale problem miał Dawid, nie Betrzeba. To, że Betrzeba powinna się wykąpać, to było czymś normalnym. A to, że Dawid miał być na wojnie z Izraelem, to jest zupełnie inny temat. Ale Dawid już wewnątrz płonął. Już wewnątrz pragnął Betrzeby. Przecież miał żonę. Przecież miał rodzinę. Rdzeń chory. Jego wnętrze zepsute. Tak jak Saul, który miał ducha pożądliwości, który miał zniszczyć wszystko to, co było złe, co było z tych ziem pogańskich podbitych, ale on był zachłanny, on chciał mieć więcej, on zachował rzeczy, bo chciał mieć więcej rysa w rdzeniu, w środku. Tak samo jak Judasz, który był skąpy, który był dusi groszem, który kradł pieniądze, była rysa w jego wnętrzu, była wada w jego rdzeniu. Wewnętrzny człowiek. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego? Tak naprawdę to ja muszę przejrzeć samego siebie, kim jestem i co tu jest w środku. I nie dziwmy się, że ludzie upadają. Jeśli ktoś ma rdzeń chory wewnątrz, prędzej czy później padnie. Będziemy mówić, jak on mógł to zrobić. Dlaczego on to zrobił? Przecież tak dobrze się zapowiadał. Przecież tak pięknie się modlił. Przecież tak pięknie robił to i tamto. Ale jego rdzeń, jego wnętrze było chore, nieuzdrowione. Dlatego eksplodował jak czyrak, jak ropień. Rozsypał się jak ten dysk po ataku wirusa. Bóg ma upodobanie w prawości. Trzy takie fragmenty Bożego Słowa. Pierwsza Kronik 29:17. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. Wiecie, nie ma nic cenniejszego dla Boga, jak człowiek z prawym sercem, który nie pozwala, aby jego rdzeń był chory, który wyznaje swój grzech, który mówi, tak, mam słabość, bo lepiej się przyznać, niż zostać pokonanym. Lepiej się przyznać, niż diabeł ma wziąć moje życie w swoje ręce. Lepiej powiedzieć, Panie, ratuj mnie, pomóż mi, mam problem, uzdrów mnie. Bóg ma upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem mu w darze wszystko. Nawet człowiek, który jest prawego serca, potrafi Bogu szczerze złożyć wszystko. Powiada, Panie, cały Twój jestem. Oto do Ciebie należę. Bóg strzeże ludzi prawych. Druga myśl. Psalm 25:11. Niewinność i prawość niech mnie osłania. Jeśli chcę się czuć bezpiecznie, potrzebuję prawości. Muszę być prawy w moim wnętrzu. Nie może mój rdzeń być chory. Niewinność i prawość mnie osłania, gdyż Tobie miałem nadzieję. Człowiek, który ma rysę wewnątrz, który ma chory rdzeń, będzie w tym świecie narażony na pokusy. Ten świat będzie cisnął presją na nas, będzie chciał nas skusić, zwieść, będzie chciał nas oszukać, będzie podstawiał nam różne falsyfikaty, abyśmy za nimi poszli. Ale niewinność i prawość mnie osłania. Człowiek prawego serca jest pod ochroną. Psalm 41, 13. Lecz wesprzesz mnie dla prawości mojej, dla niego nienaganności mojej i postawisz mnie przed sobą na wieki. To słowo, za chwilę o tym będziemy mówić, to słowo nienaganność jest pochodnym od prawość. Od słowa prawość. I po trzecie, Bóg prowadzi ludzi prawych. Przy powieści Salomona 10:9. Kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie, idzie bezpiecznie. Kto zaś chodzi krętymi drogami, będzie szybko ujawniony. Kto chodzi krętymi drogami, będzie szybko ujawniony. Natomiast kto jest prawego serca, kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie. Może się czuć bezpiecznie. Nawet w całym tym chorym, pełnym wyuzdania świecie mogę czuć się bezpiecznie, bo moje serce jest prawe. Człowiek, który jest prawy, nie kłamie. Nie musi się bać o swoją reputację. Człowiek, który jest prawy, jest wierny w małżeństwie. Nie interesują go pożądliwości erotyczne. To nie znaczy, że ucieka od intymnych związków ze swoją żoną. Nie to mam na myśli. Ale nie poddaje się pożądliwości erotycznej. Ma spokój duszy i sumienia. Zabierz prawość, a pojawia się strach, skłonności do złych rzeczy, nieodpowiedzialność, nieprzebaczenie, złość i nienawiść. Kiedy znika prawość, oto nagle czuję się niebezpiecznie. Człowiek, który nie ma prawego serca, innych widzi przez swój pryzmat, przez swoje lustro. Także taka dziwna rzecz i to jakby takie duchowe zjawisko. Ludzie, którzy mają nieprawe serce, którzy mają wiele nieprzebaczenia, złości, nienawiści, mają sympatyków. Tacy sami ludzie jak oni lgną do nich. Natomiast ludzie prawego serca lgną do siebie. To jest duchowe zjawisko. Ja nie umiem go wytłumaczyć, ale tak po prostu jest. Prawość to moralny charakter, to nie nasza charyzma, nie obdarowanie, talent czy zdolność świadczą o mojej duchowości, ale prawy charakter. Prawość. I przed Bogiem prawy charakter jest na pierwszym miejscu. Później charyzma, talenty, zdolności, obdarowania, prawość, prawość charakteru. Życie w prawości opiera się na zdrowych, Bożych wartościach. Na moralnej pełni. Prawość serca polega na świadomej uczciwości do siebie samego, do ludzi i do Boga. I na koniec to, kim jestem wewnątrz, ukazuje się na zewnątrz. Jaka jest postawa ludzi prawych? Psalm 26, od 1 do 7, piękny psalm, który znalazłem, tak brzmi. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności i zaufałem Panu. Nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje, bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Patrzcie dalej. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi. Nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Ciekawe. Prawy człowiek ma czyste, nienagane serce. Dlaczego on tego nie robi? Bo on tam się czuje źle. On się męczy. Jemu ciężko zasiadać z ludźmi fałszywymi. On się źle czuje na takim zgromadzeniu ludzi złych, bezbożnych. Źle się czuje. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkim cuda Twoje. Chciałbym, abyśmy dobrze zrozumieli ten tekst. Zasiadać w zgromadzeniu złoczyńców z ludźmi fałszywymi oznacza, że lubię z nimi przebywać. Utożsamiam się z atmosferą, którą tworzą. Potrafię się z nimi śmiać jak niby nic. Bawią mnie ich żarty, ich styl życia, w jaki sposób imponuje mi to, co oni robią. To nie znaczy, że ja nie mam im świadczyć. Otóż ja mam opowiadać im o moich dziełach, ale nie utożsamiam się z nim, nie zasiadam w ich zgromadzeniu, nie jestem z nimi powiązany tym, co oni robią. Jestem po to, aby głośno dziękować Panu i opowiadać wszystkie cuda Jego. Biblijne określenie prawości. Jakie słowa odnajdujemy? Pochodne. Czystość. Sprawiedliwość. Godne postępowanie. Szczerość. Niewinność. Czyste motywacje. To nie znaczy bezgrzeszność czy nieomylność. Chciałbym, abyśmy to zrozumieli. Bo nie ma ludzi bezgrzesznych i nieomylnych. Wszyscy popełniamy błędy i wszyscy potykamy się i popełniamy różnego rodzaju grzechy. Za chwilę o tym powiem. Wyjaśnię to bardziej. Ale człowiek prawego serca jest chroniony przez Pana. Człowiek prawego serca jest pod Bożą opieką, pod Bożą ochroną i Bóg nie dopuści do upadku w grzeszne życie i postępowanie człowieka, który ma prawe serce. Natomiast jeśli ktoś daje diabłu przystęp, ma słabość w swoim wnętrzu, jego rdzeń jest chory i diabeł ma miejsce w moim życiu, potrafi mi podsuwać rzeczy, które mnie imponują, pociągają, w które się angażuję, wtedy następuje mój upadek. Wtedy następuje moje potknięcie. Wtedy taki człowiek, jeśli ma słabość do kobiet, zdradza swoją żonę. Taki człowiek, który ma słabość do innych rzeczy, zaczyna za nimi iść. Bo po prostu wewnątrz, w swoim wnętrzu, jego rdzeń nie jest zdrowy, nie jest sformatowany, nie jest poskładany do pełni Bożej. Błogosławieństwa płynące z nienagannego życia. Na tym zakończę. Za tydzień druga część. Błogosławieństwa płynące z nienagannego życia. Oto pierwsze, 5 takich myśli, bardzo króciutko. Prawość nie dopuści, abym upadł w grzech, nawet wtedy, gdy popełniam błąd. Kiedy jestem prawego serca, jestem prawym człowiekiem, mam szczere intencje, w moim wnętrzu kocham Boga, nawet jeśli potykam się, jeśli coś mi się przydarzy, Bóg mnie będzie chronił, aby mnie popadł w grzech. Popatrzcie na ten przykład. Jest niesamowity. 1 Mojżeszowa, 20 rozdział, od 3 do 6. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie, czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabijać? Wszak on sam powiedział mi: ona jest moją siostrą, a ona też mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i z czystymi dłońmi. W innym tłumaczeniu, angielskim tłumaczeniu przeczytałem: uczyniłem to w prawości serca mego i z czystymi dłońmi. Pamiętacie to wydarzenie? Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. To też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś ją dotknął. Oto świadectwo. To jest pogański król, ale ma prawe serce. Tym bardziej my, Kościół Jezusa Chrystusa, gdy mamy prawe serce i czyste dłonie, kiedy nawet zmierzymy się z sytuacją kontrowersyjną w naszym życiu, wbrew naszej świadomości, czy podświadomie, czy jakaś okoliczność nam się przydarzy, że się potkniemy. Przecież on wziął żonę, mężatkę tak naprawdę. I jego celem było zaprowadzić ją do swojej sypialni. Ale dlatego, że Abimelech był człowiekiem prostego serca, czystych dłoni, prawego serca, oto czytamy, że Bóg go uchronił, aby nie zgrzeszył przeciwko niemu i nie dopuścił Bóg, aby ją dotknął. I tak będzie w naszym życiu, jeśli moje serce będzie prawe. Będę narażony na potknięcia, będą przychodzić pokusy, może czasami zgrzeszę, ale Bóg nie dopuści, abym upadł. Bóg mnie zachowa, bo jestem prawego i szczerego serca i mam czyste dłonie przed Nim. To jest pierwsze błogosławieństwo. Po drugie, prawość promuje mnie. Pierwsza Księga Królewska, 9 rozdział, 4-5. Jeśli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, jest tutaj mowa o Salomonie. Dawid, twój ojciec, jak postępował Dawid? W szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co Ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę Twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, Twojemu ojcu, mówiąc, nie zabraknie Ci męskiego potomka na tronie Izraela. Co Bóg mówi do Salomona? Ja Cię będę promował. Ja będę utwierdzał Twój tron. Ja będę Ci błogosławił. Kiedy będziesz brał przykład ze swojego ojca Dawida, z jego prawości, z jego nienaganności, postępował będziesz w szczerości serca. Pamiętacie Dawida, jak on pokutował za swój upadek. Jak zrozumiał, że jego rdzeń jest chory, jak musiał prosić Boga o łaskę, aby go wyratował z przepaści, jak wołał, aby Bóg uleczył jego serce, jak mówił: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, to jest klucz do tego, bym nie został pogrążony, wołać do Pana: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I na to wskazuje Bóg Salomonowi: jeśli chcesz, abym Cię promował, abym był z Tobą, abym Ci błogosławił, postępuj jak Twój ojciec Dawid, w szczerości serca i w prawości. Trzecia myśl. Prawość wzmacnia mnie w próbach i doświadczeniach. Księga Joba. Ludzie prawego serca otrzymują szczególną siłę, są szczególnie wzmacniani w próbach i doświadczeniach. Rzekł Pan do szatana, że zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż Ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Znamy tą historię, tak? Nie trzeba tłumaczyć. Co jest ważne? Job jest prawego serca. Nienaganny, strojący od złego. Bóg go chroni w jego próbie i doświadczeniach. W 27 wersecie, rozdziale Księgi Joba, 4 i 5 werset czytamy tak: moje wargi nie będą mówiły niegodziwości, a mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Nie daj Boże, bym wam przyznał słuszność, mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. A więc Bóg daje siłę w chwili doświadczenia i nawet swoimi ustami, nawet swoimi wargami Job nie zgrzeszył, nie pozwolił, nie poddał się namowom, które mu podawano. Niech nie daj Boże, mówi, nie daj, zachowaj mnie Boże. Och, uchroń mnie Boże, bym przyznał im słuszność. Nie zgodzę się z nimi. A pamiętacie, co mu powiedzieli? On przeklinał swój dzień, a przeklinał Boga swojego, a przeklinał swoje życie, bo był w takiej chorobie, w takim cierpieniu. Ale prawość wzmocniła go w próbach i doświadczeniach. Prawość mnie chroni. Jeszcze dwie krótkie myśli. Psalm 25, od 19 do 21. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Znowu psalmista. W ogniu doświadczenia, ataków, presji, pokus. Liczni nieprzyjaciele moi. Diabeł, który atakuje, ale on dzięki prawości serca, niewinności i prawości czuje się pod ochroną, gdyż w Tobie mam nadzieję. I ostatnia myśl. Prawość wskazuje nam drogę. Dwa wiersze. Przypowieści Salomona, 11 od 5 do 6. Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swych złości. Sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy. Słowa z przypowieści Salomona, 11 rozdział. Prawość, sprawiedliwość toruje prawemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swych złości. Prawość ratuje ludzi prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy. Przypowieści Salomona, 5 rozdział, 22 do 23. Bezbożny plącze się we własnej nieprawości. Wikła się w pętach swojego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi. Ale człowiek prawy nie zbłądzi. Nie będzie się plątał w swoich nieprawościach. Będzie żył i zwycięży. Powie diabłu nie, nie dam mu przystępu. Bo wiem, na kim polegam. I ostatnia myśl. Dlatego muszę dbać o prawość mojego serca. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swego serca. I teraz, jakkolwiek to nazwiemy. Serce, rdzeń, moje wnętrze. Wiemy, że chodzi o to samo. Nie chodzi o to serce, które pompuje krew. Choć jego też trzeba strzec. Też trzeba o serce dbać. Ale przede wszystkim czujniej niż wszystkiego innego muszę strzec mojego wnętrza. Muszę strzec mojego rdzenia, ten niewidoczny rdzeń w moim wnętrzu, tam, gdzie jest moja dusza. Bo z niego wytryska źródło życia. A więc jest to ważne, abym wewnątrz był prawy. Aby prawość była moim fundamentem. Aby prawość była w moim sercu. Bo z niego wytryska źródło życia. Jeśli tego nie ma, wtedy diabeł ma do mnie przystęp. Wtedy nie jestem w stanie mu powiedzieć nie. Bo on ma jakby swój gwóźdź, swoje miejsce, swój skrawek w moim życiu. I on rości sobie do tego prawo. Przychodzi i zaczyna tam pukać. Zaczyna się o to upominać. Dlatego muszę wyrzucić z siebie wszystko. Jeśli mam słabość do kobiet, muszę się modlić, aby mnie Bóg z tego uwolnił. Jeśli mam słabość do nieprzebaczenia, jeśli jest we mnie złość i nienawiść, jeśli noszę gorycz, jeśli potrafię być człowiekiem ukąśliwym, złym, nieprzyjemnym, muszę się modlić, aby Bóg ze mnie to wyplewił, aby diabeł nie miał do mnie dostępu. Bo wtedy będę mógł powiedzieć nie. Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie zdziała. Nie zdziała, nie. Nie zdziała. Powiem nie diabłu szatanowi. Powstańmy, wierzę, że Duch Święty mówi do naszych serc. Wierzę, że Duch Boży mówi do naszego wnętrza. Któż bardziej zna człowieka niż duch człowieka. Oto ja siebie znam najbardziej, ty siebie znasz najbardziej. Każdy z nas zna siebie. Wie, co tam jest w środku. Jeśli dzisiaj tam w środku ten rdzeń potrzebuje Bożego dotknięcia, to daj Bogu dostęp. Jeśli mówiliśmy, nie dawajcie diabłu przystępu, to chcę to odwrócić i powiedzieć, daj Bogu dostęp. Daj Bogu miejsce. Daj Duchowi Świętemu, aby działał w twoim życiu. Powiedz teraz, Panie, oto jestem przed twoim obliczem. Módlmy się na koniec. Znieśmy nasze ręce, nie będę robił wezwania. Każdy z nas jest przed Bogiem odpowiedzialny za swoje życie. Każdy z nas niech zbada poziom swojej prawości, niech załączy ten duchowy rentgen, który prześwietla nasze wnętrze. I niech dzisiaj skupi się moja myśl na mnie samym, na moim wnętrzu, na tym rdzeniu, który jest w moim środku, niewidocznym rdzeniu. Czy on jest zdrowy? Czy moje serce jest zdrowe. Czy moje wnętrze jest zdrowe? Panie, ja Ci dziękuję za to, że mówisz do nas dziś, że mówisz do naszego serca, mówisz do naszego życia. Panie, ja Ci dziękuję, że mówisz do nas o prawości, że mamy być ludźmi, mamy być, każdy z nas ma być człowiekiem prawego serca. Panie, ja Ci dziękuję, że możemy dać diabłu odpór, że choć diabeł przychodzi i odchodzi i znów przychodzi i znów odchodzi i znów nas pragnie kusić i znów atakuje, to my nie musimy mu dać ani skrawka z naszego życia. Panie, dziękuję Ci, że możemy zamknąć drzwi i zatrzasnąć okna przed nim i powiedzieć, nie masz prawa do mojego życia, bo moje życie należy do Pana. Panie, dziś modlę się, aby każde nasze serce, aby każde nasze wnętrze, aby każdy, kto jest tu obecny dzisiaj, tam wewnątrz doznał wzmocnienia, tam wewnątrz był zdrowy, tam wewnątrz został oczyszczony. Panie, abyśmy chodzili w czystości i prawości naszego serca na co dzień, każdego dnia w naszym życiu. W imieniu Jezusa modlę się o to. Panie, dziękuję Ci za krzyż, za śmierć, za zmartwychwstanie. Dziękuję Ci za zwycięstwo, które mamy w Jezusie. Dziękuję Ci, że Ty wszystko, Panie, uczyniłeś dla nas. Teraz zależy od nas, jaką postawę przyjmiemy. Panie, chcemy mieć prawe serce. Chcemy żyć w prawości serca. Pomóż nam w tym, Panie. Modlę się o każdego, kto się zmaga, kto ma problem, kto potrzebuje wewnętrznego uzdrowienia. Modlę się za tymi, którzy potrzebują coś wyrzucić z siebie. Panie, pomóż dzisiaj, dotknij się. Spraw, aby nasze wnętrza były zdrowe, były czyste. Aby nasze wnętrza były Twoim odbiciem. Prawość, niewinność, nienaganność, sprawiedliwość, szczerość. Panie, pomóż nam w tym. Tak na co dzień. W imieniu Jezusa. Proszę o to, Panie. Wszelkie złe intencje w nas niech będą przez moc krwi Jezusa obmyte, wyrzucone precz w imieniu Jezusa, aby nasze wnętrze było szczere i prawe przed Tobą.